Sportowa Arena.
Na zegarze 8,5 minuty po godzinie 21. W kalendarzu mamy wtorek, już poświąteczny wtorek, 19 dzień kwietnia i startujemy na antenie Polskiego Radia Poznań z kolejnym wydaniem audycji Sportowa Arena. Kłaniają się Państwu realizujący program Łukasz Kurzawski w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak, ale dzisiaj o wielosekcyjnym, mającym wszechstronną działalność Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu. Jest z nami prezes pan Tomasz Sponder. Dobry wieczór.
Witam wszystkich, dobry wieczór.
Panie prezesie, od razu rozgrzewkowe pytanie. Nie warto bać się wielosekcyjnego klubu, bo niektórzy się boją. Czasami no, przytaczane są różne przykłady, że oj, nie weźmiemy innej sekcji pod swój szyld, pod swoje ramiona, nie obejmiemy czule, a wy to robicie.
Znaczy my pozostaliśmy takim klasycznym, dużym klubem wielosekcyjnym, nawet wręcz się rozrastamy w ostatnich latach. Zdecydowanie uważamy, że to daje nam większe możliwości działania, jakiś efekt synergii, no bo przecież nie tylko sport wyczynowy mamy, ale też duży sport studencki i jeszcze duże szkolenie dzieci i młodzieży, więc opieramy się jakby na trzech nogach. I uważam, że skoro są takie możliwości, są ludzie chętni do działania w tym zakresie, to oczywiście czemu nie? Klub wielosekcyjny dla nas to jest jakaś wartość dodana.
Ale stawiacie takie konkretne warunki, że jesteście absolutnie samodzielni także pod względem finansowym, macie subkonta, my ewentualnie jesteśmy w stanie wam zaoferować pomoc taką administracyjną, tak to ładnie nazwijmy.
Czy każda sekcja ma taką niezależność?
Nie wszystkie sekcje mają oficjalne subkonta, bo czasami nie jest to potrzebne, za dużo by roboty księgowej było pewnie. Natomiast wszystkie sekcje mają w tym sensie samodzielność, że mają swoje budżety oparte o to, co zdobędą swoimi wynikami sportowymi albo innymi działaniami, na przykład z namówieniem sponsorów czy rodziców na przykład do sponsorowania. Także każda sekcja dysponuje swoimi pieniędzmi, mimo oczywiście no, tam jakiś drobny procent potrącamy środków tych tak zwanych pośrednich na działalność biura, księgowości, media na obiektach. Natomiast generalnie każda sekcja ma swoją samodzielność finansową i w dużym stopniu też decyduje samodzielnie. Oczywiście w ramach tych zadań, bo my wszystko co robimy, robimy w tej chwili w ramach zleconych zadań albo przez samorządy miejskie czy wojewódzkie, albo przez Ministerstwo Sportu, tak? To są główni nasi sponsorzy. I tam są pewne określone zadania, które musimy realizować na określonych warunkach.
Tak? Panie prezesie, pan jest szefem AZS-u organizacji środowiskowej. Do tego funkcjonują AZS-y na poszczególnych uczelniach i będę chciał, byśmy trochę to rozrysowali, jak ta struktura wygląda, tak, żeby nam się te kluby nie myliły, ale zanim to rozrysujemy sobie, oczywiście jak to w radio, trochę tak wirtualnie i no może nie po omacku, to kto jest największą gwiazdą AZS-u Poznań w tej chwili?
W tej chwili?
Mhm.
Magdalinet, tak mi się wydaje.
Tenisistka?
Tak.
No, światowego formatu, jakby
znaczy,
nie patrzeć.
To jest ze względu na rangę i rolę tej dyscypliny na świecie, to z pewnością, jeśli chodzi o sprawy medialne, to Magdalinet, bo wiadomo, że to jest wielka gwiazda, natomiast jeśli chodzi o wyniki sportowe, nie wiem, medale olimpijskie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, no to troszeczkę może jest inaczej, to są głównie lekkoatleci i taekwondo, tak?
To ja dopytam jeszcze, co ma Magdalinet z tego, że jest zawodniczką poznańskiego AZS-u, oprócz bez wątpienia dumy?
No właśnie, reprezentowanie AZS-u to jest coś wspaniałego.
102-letnia historia klubu.
Tak jest.
103 w tym roku już właściwie.
Tak, całej organizacji, bo to no, zaraz powiemy o tym schemacie, rzeczywiście. Tak. Natomiast tak się dzieje w sporcie polskim, że każdy zawodnik musi być przynależny do jakiegoś klubu. My, no, nie jest to sprawa finansów, bo nie jesteśmy w stanie jakichś wielkich kwot tak wybitnej zawodnicy przekazywać co miesiąc. Natomiast, no, zaproponowaliśmy jej reprezentowanie AZS-u poprzedni, jakoś poprzednim klubem się nie dogadała i w związku z tym jest naszą zawodniczką.
No bo to był transfer z Grunwaldu Poznań, musimy pamiętać, więc...
No, trudno powiedzieć o transferze, ona była już w tym momencie chyba zawodniczką bez przynależności klubowej.
Ale pana też kusi, żeby pozyskiwać zawodników. Grzegorz użył słowa transfer. Ja troszeczkę pójdę tym tropem, no bo mówiąc szczerze i użyję prostego słowa, fajnie mieć w swoich szeregach zawodników, którzy znakomicie rokują i startują na tych najważniejszych imprezach, które są dobrze obsługiwane medialnie i przy okazji można usłyszeć, że reprezentują barwy poznańskiego AZS-u.
Tak, staramy się oczywiście ściągać zawodników już ukształtowanych. To jest jakieś tam dodatkowe działanie. To jest troszeczkę trudne w sytuacji najpopularniejszych dyscyplin i takiego podejścia, które zaczęło się bardzo promocyjnego w niektórych dużych miastach w stosunku do, nie wiem, lekkoatletów choćby, tak? No, tam są dla najwybitniejszych tych lekkoatletów ze środków promocyjnych, niesportowych, przeznaczane no, dość duże sumy i nie jesteśmy w stanie, nawet składając tutaj te wszystkie stypendia miejskie, marszałkowskie i nasze klubowe jeszcze do tego, no, przebić najlepszych ofert, które są w stosunku do tych najwybitniejszych lekkoatletów składane. Ja rozmawiałem i z Pawłem Fajtkiem na ten temat, rozmawialiśmy z Karatykiem w zeszłym roku razem z miastem rozmawialiśmy bardzo poważnie z Liskiem, no ale to...
No tam już nawet blisko było, mówiło
tak,
się.
Tak. To byliśmy wstępnie dogadani, no ale na koniec władze miasta Szczecina
przebiły
ofertę i tak parę spotkań i parę godzin rozmów no, niestety nic nie dało. Także nie jest to takie proste w tych najbardziej nośnych medialnie dyscyplinach ściągnąć kogoś. Może trochę prościej jest w tych dyscyplinach bardziej, no nie powiem niszowych, ale tam, gdzie ta rywalizacja o tych najlepszych zawodników jest mniejsza, bo jest mniej klubów po prostu, które to robią, albo mniej ośrodków, które są na bardzo wysokim poziomie, tak? Może troszeczkę łatwiej na przykład sporty wodne ściągnąć, szczególnie kajakarzy, tak jak się bardzo fajnie udało Poznani
z Karoliną Nają,
tak? Natomiast w lekkoatletyce rzeczywiście jest bardzo trudno i nie mamy takiej siły przebicia jako Poznań, jako klub poznański, żeby tutaj najwybitniejszych tych ludzi ściągnąć.
Ale mówiąc wprost, jak takie negocjacje wyglądają, pierwszy raz pamiętam, przyjrzałem się temu, jak taki trochę zakulisowy bój odbywał się Anitę Włodarczyk, gdy odchodziła z Poznania, chociaż ona była zdeterminowana, żeby odejść do Warszawy i dlatego te rozmowy były trudne, ale wyglądało...
Ale później była zdeterminowana, żeby odejść ze Skry Warszawa.
Tak, ze Skry Warszawa, więc to, ale no nie ma jej w Poznaniu, pochodzi z Wielkopolski, była przez jakiś czas w Poznaniu, ale wyglądało to na zasadzie, że to tutaj tak, taki jest system stypendialny w Urzędzie Marszałkowskim, no to miałaby tutaj parę złotych z systemu w Urzędzie Miasta ze środków miejskich, no i tak stypendium do stypendium, jakieś jeszcze tam może dotacja sponsorska i okazało się, że na przykład można jej, no nie wiem, x tysięcy złotych zaproponować, na co przychodzi inne miasto, na przykład w przypadku Liska Szczecin i okazuje się, że ich system stypendialny po prostu jest bardziej
albo
wydajny, albo promocyjny, że mogą mu tam ten 1000 złotych więcej zaproponować?
No tak, z Anitą Włodarczyk to sam byłem przy tych rozmowach. Nie ja z nią rozmawiałem, ale prowadziliśmy tego typu negocjacje, żeby ona jednak została w Poznaniu. Ona skończyła studia wtedy, z automatu przestała być zawodniczką AZS-u AWF-u Poznań i została z powrotem zawodniczką Rawicza, tak? No i był taki moment, że pytaliśmy ją, no dobra, no to może jednak zostaniesz w Poznaniu, no bo tutaj zna to miasto, ma tu znajomych.
Z tym mostem jesteś kojarzona.
Z tym mostem jesteś związana.
Rocha.
No i ona nam rzuciła pewną kwotę. Dzwoniłem wszystkich włodarzy miasta i województwa. Zapytałem, na co możemy liczyć. Wtedy niestety jeszcze były znacznie niższe te kwoty stypendialne i w Urzędzie Marszałkowskim, i w Urzędzie Miejskim. No i okazało się, że jak dołożymy swoje nawet klubowe jakieś skądś tam wytrzaśniemy te pieniądze, to i tak nie spełniamy
oczekiwań.
Tych oczekiwań, no, mimo że namawiałem, mówiłem już wtedy, to będzie przez kilka igrzysk medalista olimpijska. No.
Ale tak. Plus jest taki, że ten, tak, jeżeli już dotykamy tych stypendiów, ten, czy jako prezes pan, klubu pan pewnie widzi, poprawił się troszkę ten system stypendialny.
Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
Tak, że teraz już te warunki...
To była wspólna praca, myślę, że i klubów, i władz miasta, no przez parę lat przekonywaliśmy, no, że nie mamy szans przy tym systemie rywalizacji, rzeczywiście, że wszyscy nam będą odchodzili po kolei. No i zarówno Urząd Marszałkowski, jak i Urząd Miasta podwyższyli zdecydowanie te stypendia na najlepszych sportowców i to jest w miarę. Natomiast no w tych najpopularniejszych dyscyplinach niestety to jest ciągle.
A w lekkiej atletyce mamy gwiazdy i też mają gwiazdy wymagania. Znaczy mamy, jako Polska mamy gwiazdy i mają wymagania. Ale lekka atletyka
to
jest...
To co, rysujemy
ten AZS, panie prezesie, w takim
rysujemy. Rysunek jest taki.
Na szczycie. Tak?
Organizacja środowiskowa to jest coś, co spełnia dwie role w zasadzie. Organizacja środowiskowa, czyli to jest zarząd wojewódzki, czyli jesteśmy taką czapką dla wszystkich AZS-ów, które istnieją w Poznaniu. To są trzy kluby wyczynowe, czyli ten klub właśnie środowiskowy przy organizacji środowiskowej, AZS AWF Poznań i AZS UAM Poznań. I kluby uczelniane, które działają przy uczelniach w całym województwie, czyli oprócz Poznania to mamy Piłę, w tej chwili też Gniezno, Konin, Kalisz, Leszno.
Ile tych klubów uczelnianych jest? Ile uczelni? Bo przecież nie ma obowiązku zakładania klubu uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego, prawda?
Znaczy formalnie nie ma, natomiast ustawowo uczelnie mają taki jeden z obowiązków, to jest tak trochę ogólnie tam sformułowane, dbanie o zdrowie i kulturę fizyczną.
Upowszechnianie kultury fizycznej.
Studentów, natomiast no, nie jest to oczywiście wyznaczone, że to musi robić AZS. Natomiast no, AZS jest jedyną ogólnopolską organizacją studencką, która zajmuje się tym na uczelniach. W związku z tym no, z natury rzeczy, jak ktoś chce coś więcej studentom zrobić niż te godziny obowiązkowego wychowania fizycznego, no to jest, zakłada AZS. Troszeczkę to jest w ostatnich latach pogorszyła się sytuacja, ponieważ no, trochę słabsze są szkoły wyższe prywatne. W Poznaniu to szkolnictwo prywatne było bardzo rozwinięte, bardzo mocne i rzeczywiście tutaj było takie chyba drugie centrum po Warszawie, jeśli chodzi o wyższe szkoły prywatne i co pod względem liczby i wielkości. I rzeczywiście mieliśmy taki bardzo dobry okres rozwoju organizacyjnego. To ta pierwsza dekada nowego wieku, rzeczywiście to wyrośliśmy na drugie, a nawet był moment, kiedy byliśmy pierwszym środowiskiem w Polsce. Natomiast też ten kryzys szkolnictwa wyższego prywatnego też nas z drugiej strony najszybciej i najmocniej dotknął, tak? Ponieważ te szkoły troszeczkę się zaczęły zwijać, więcej, mniej studentów stacjonarnych, niektóre się połączyły, niektóre zlikwidowały i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w tej chwili no, możemy powiedzieć, że jest 20-21 klubów uczelnianych, a mieliśmy już taki moment, kiedy było 27 czy 8 bodajże. Także troszeczkę ta struktura się zwinęła, także z jednej strony organizacja środowiskowa to jest taka czapka, zarząd wojewódzki powiedzmy, który ma w swoich obowiązkach na przykład organizację sportu studenckiego, rozgrywek studenckich, no tego wszystkiego, co robimy jako zarząd województwa.
Czyli są Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski pod waszą egidą.
Poznanie Wielkopolski.
Poznanie Wielkopolski.
Tak, pod naszą egidą. Oczywiście w ogromnej części robione przez same uczelnie, czyli obiekty, nauczyciele, którzy to robią, sekcje, które są utrzymywane jednak przez uczelnie, nie przez nas. Natomiast my jesteśmy organizatorem tego, koordynatorem, wykładamy pieniądze na to, które otrzymujemy z ministerstwa. Rozliczamy to, robimy program tych rozgrywek, namawiamy organizatorów.
Gama dyscyplin jest przeogromna i chyba tutaj...
Mamy największe rozgrywki właśnie w Polsce. Przed pandemią to było 60-61 dyscyplin. To zdecydowanie były największe rozgrywki.
Właściwie we wszystkim chyba, co tylko można uprawiać,
tak,
były mistrzostwa studenckie.
To nie tak tylko te takie podstawowe dyscypliny akademickie, które są w programie na przykład Akademickich Mistrzostw Polski, ale robiliśmy i robimy darta, nie wiem, bilard, pool bilard, kręgle, no takie dyscypliny. Tak,
ale oprócz tego normalnie gry zespołowe,
i takie podstawowe wszystkie dyscypliny indywidualne i zespołowe, to jest wszystko w programie. Troszeczkę nam ta pandemia to oczywiście zaburzyła i zmniejszyła ten zakres, ponieważ duża część uczelni zawiesiła zajęcia sportowe, były zamknięte obiekty, część obiektów sportowych i w związku z tym no, powstał pewien problem, mniejsze te rozgrywki się zrobiły, tak? I to jest, ale wracając do tematu, to jest ta czapka województwa i z drugiej strony przy organizacji środowiskowej istnieje jeden z trzech klubów wyczynowych. Największy, najsilniejszy, mamy 18 sekcji wyczynowych. Drugim jest, tak jak mówiłem, AZS AWF i trzecim AZS UM, który jest głównie klubem studenckim, ale ma jednak też te cztery sekcje wyczynowe, no choćby floret kobiet czy futsal kobiet, takie najsilniejsze, zdecydowanie najbardziej.
Dobrze, to teraz, skoro powiedzieliśmy o tych 18, myślę, że warto je wymienić, bo ja tutaj znalazłem 15 logotypów. Hokej na trawie pań, hokej na trawie mężczyzn, oczywiście przy Politechnice Poznańskiej, ale pod waszym szyldem, tak? To wchodzi w ramy...
To już mówię, z tych 18 sekcji, tak. 6 sekcji występuje pod nazwą AZS Politechnika Poznańska. Aha. To są sekcje, które w ramach umowy z rektorem przyjęliśmy w 2012 roku, dawne sekcje Pocztowca. I też pod tą nazwą utworzyliśmy parę nowych sekcji, na przykład kajakarstwo Iza Dyleska założyła. To są sekcje, gdzie...
Bo tam przejęliście, wejdę panu w słowo i tak dla usystematyzowania, hokej na trawie, o którym wspomniałem, szachy, koszykówka mężczyzn, Politechniki Poznańskiej też.
Kajaki i karate. Tak, to jest 6 sekcji. Na mocy umowy z rektorem one właściwie funkcjonują przy bardzo dużej pomocy Politechniki. Politechnika nie jest zwykłym sponsorem, który tylko wykłada jakąś część budżetu, ale też na przykład zapewnia obiekty sportowe, tak, no choćby hokej na trawie gra tam, częściowo zapewnia kadrę, a my te sekcje zgłaszamy do rozgrywek, rozliczamy, występujemy do miasta, do województwa o pieniądze. No jesteś, to są nasze sekcje, ale jakby wspólnie prowadzone z uczelnią.
Ale też, żeby to tak rozgraniczyć, bo powiedział pan o dwóch uczelniach, które mają swoje kluby uczelniane, czyli AWF i Uniwersytet Adama Mickiewicza. Osobne. I one są na tyle dużymi klubami, że też funkcjonują osobno.
Tak, jako, mają swoje budżety.
I AWF i WM, że tak powiem, pan nosa tam, mówiąc brzydko, nie wtyka.
Znaczy, bardzo mnie to interesuje.
Bo tam jest Jarek Janowski prezesem, prawda?
Tak, w AWF-ie.
Bardzo jesteśmy dumni wszyscy, no bo jako prezes całego środowiska,
tak,
to
tego zarządu
to w jaki sposób,
tak,
tam się cieszę i podpisuję też pod tym. Natomiast to są kluby samodzielne, ze swoją osobowością prawną, ze swoim budżetem i one rządzą się pod właściwie generalnie samodzielnie, tak? My nie narzucamy niczego, my dajemy tylko możliwość właśnie funkcjonowania w sporcie studenckim, tym klubom i to jest nasze główne zadanie.
Tak, pół żartem, pół serio, gdy wchodziliśmy do studia, trochę się obruszył prezes Tomasz Pondor, kiedy powiedziałem, że jest pan, panie prezesie, trochę takim strażakiem w trudnych sytuacjach poznańskiego sportu, że no, kiedy coś ma upaść, bo upada na przykład sponsor albo nie jest zupełnie zainteresowany przejęciem danej sekcji, no to ratujecie. Wspomniał pan o tym Pocztowcu, klub z pięknymi tradycjami, no ale był taki moment przełomowy, kiedy trzeba było ratować. Tutaj zasługi oddaje pan rektorowi Politechniki Poznańskiej, ale pod waszymi skrzydłami się znaleźli. O ile dobrze pamiętam, sekcja ucznicza Surmy też jest AZS-em, tak?
Znaczy było kilka takich przyjęć. Ja uważam, że no, my jesteśmy po to i po to działamy też społecznie w dużej części. No, nie po to, żeby wypinać jakoś tam pierś do jakichś zaszczytów, tylko po to, człowiek ma jedno życie, tak? Jak się już bawi w jakąś tam działalność, to chce po prostu coś zrobić. I rzeczywiście, no było takich duże... No, sam fakt, że od 8 do 18 sekcji przez 20 lat przeszliśmy, no wynika z tego, że były takie akcje ratunkowe. No przede wszystkim na początek była to koszykówka kobiet przecież. To był 2003 rok, dzięki tutaj uchwale Rady Miasta Poznania i przeznaczeniu pieniędzy na ratowanie gier zespołowych ówcześnie, to chodziło o siatkarki AZS-u AWF-u i o właśnie koszykarki. No był duży kryzys w klubie prowadzonym przez Quay. To była nasza dawna sekcja koszykarska. No ale miasto chciało uratować tą koszykówkę kobiet i no, Wojtek Chomicz, świętej pamięci, i prezydent Frankiewicz przyszli, także no, niestety świętej pamięci, przyszli do nas do AZS-u i zapytali, czy my się podejmiemy tego, że przy wsparciu miasta i przy tym, że miasto ma już sponsora, nie powiedzieli jeszcze wtedy jakiego, czy AZS się podejmie prowadzenia tego, bo nie za bardzo widzą innego klubu, który mógłby to robić. No i powiedzieliśmy, no tak, jak pan każe, to sługa musi, tak? I w związku z tym no był to znakomity wybór, no bo dostaliśmy bardzo solidnego sponsora, czyli firmę Fortis i Stary Browar.
Nazwa taka marketingowa, tak jest.
Stary Browar i no, w pierwszym roku Wicemistrzostwo Polski. Przecież i odtąd, no, z krótką przerwą tam na pierwszą ligę w tej ekstraklasie gramy. Później był Pocztowiec oczywiście. W międzyczasie była rzeczywiście Łucznicy z Surmy. Teraz zresztą dzięki wsparciu miasta budujemy dla nich nowy obiekt, tory łucznicze, ponieważ no, te tory na Rejmonta będą stanowiły zaplecze remontu areny, jeśli on się zacznie. No ale jest taka decyzja i w związku z tym budujemy te tory łucznicze. Mamy na początku przyszłego roku to zakończyć.
I gdzie to jest?
To jest przy trasie hetmańskiej, tam na tych Łęgach Dębińskich. Mhm. Dostaliśmy w dzierżawę teren i tam będziemy tę inwestycję prowadzić. Mam nadzieję, że w przyszłym roku także przy wsparciu ministerstwa zamierzam wystąpić tu środki strategiczne i taki ładny nowy obiekt łuczniczy do użytku oddać.
Bo tak, powiedzieliśmy o tym sporcie akademickim, prowadzeniu tych wszystkich rozgrywek akademickich. Później są oczywiście akademickie Mistrzostwa Polski. No i teraz doszliśmy do tego sportu wyczynowego.
Do
tych
sekcji.
No właśnie, i ten wyczyn, tak na dobrą sprawę, on jest AZS-owi potrzebny. Pan mówi, że ma się jedno życie, chce się ten sport robić, ale właśnie to jest wam potrzebne, to jest tylko jakaś misja, którą wypełniacie, że ten sport wyczynowy u siebie macie, że o te gwiazdy staracie się sportu. Jeżeli się nie uda ściągnąć, to chociaż negocjujecie, żeby takie pojawiły się,
nie wiem,
w Poznaniu.
Z sentymentu to też pan robi. Witalij Skubiczak, olimpijczyk 1932-36, żebyśmy tylko o pieniądzach nie
mówili,
czy
prawda? Tylko dla podtrzymania tradycji.
Józef Sogowski, Edward Zieliński, nasz radiowy kolega świętej pamięci dr Karol Hoffman,
tak.
Chociaż bo mówiąc też o współczesnych sportowcach, to niektórzy, powiedzmy, są związani z uczelniami, czy są studentami, ale wielu już po prostu studentami nie jest, a są też tacy, którzy
nie wiem,
nawet
co
nigdy
mnie
nie byli.
Pytacie, no dlaczego się robi wyczyn? No, wiele klubów
to
robi.
To nie jest też zarzut, że
jedne to robią lepiej, drugie gorzej. Poznań w ogóle jest takim specyficznym ośrodkiem akademickim, gdzie ten sport wyczynowy jest podzielony między trzy jednostki. Tak? To jest taka zaszłość historyczna. Za towarzysza Gierka w 1976 roku doszło do przekazania z takich klubów środowiskowych, jak teraz funkcjonuje, jednym rozporządzeniem całego sportu wyczynowego do Akademii Wychowania Fizycznego. No stwierdzono, że to są najlepsze miejsca pod względem i badań naukowych, dydaktyki i tak dalej, i tak dalej. W Poznaniu część tylko tego sportu poszło do AZS-u, AWF-u. Dlaczego? Dlatego, że AZS miał swoje obiekty. No, my byliśmy jednym z nielicznych środowisk, a w zasadzie jednym z paru środowisk, które miały swoje obiekty sportowe. W związku z tym, jeśli lekkoatleci mieli swoją tam w słabej jakości, ale jednak bieżnię, to zostali, a AWF no, nie za bardzo miał warunków do tego, no to zostali przy środowisku. Skoro tenisiści mieli swoje korty tenisowe, to samo. Żeglarze, to samo. Koszykarki grały na Młyńskiej w hali, w dawnej ujeżdżalni
czyli
wojskowej.
Czyli słynny stadion na Puławskiego też was ratował, jeśli chodzi o ten zasób wyczynowy.
W 76, tak. Przepraszam, to był obiekt, gdzie ja parę lat później startowałem w zawodach studenckich. To był normalny obiekt, gdzie odbywały się zawody przecież sportowe, tak? Była jeszcze trybuna, której w tej chwili nie ma. Bieżnia żużlowa była dobrej jakości. No i to był normalny obiekt przecież treningowy i też zawody sportowe. Tam w latach 70. jeszcze Mistrzostwa Polskie jakieś się na początku przecież seniorów odbywały.
No nie, te nie możemy tutaj
podnosić,
bo za chwileczkę wejdziemy w sprawę obiektów i zacznie nas lekko tutaj poruszać.
W każdym razie ten podział wówczas, który powstał, że część tego wyczynu poszło do AWF-u, część została przy środowisku, no został do dzisiaj, tak? Natomiast w większości środowisk, gdzie istnieją Akademie Wychowania Fizycznego, w zasadzie cały sport, czy prawie cały wyczynowy jest przy Akademii Wychowania Fizycznego. Dlatego, że tam właśnie nie było obiektów, nie było tradycji czasami. To było na takich zasadach, że te AWF-y miały zdecydowanie lepsze obiekty i lepsze warunki, no choćby AWF warszawski.
O, Katowice, Kraków, tam też chyba te największe gwiazdy sportowe, jeżeli są związane z akademickimi klubami, to są faktycznie AZS-y, AWF-y. I wy tak chyba tutaj jako ten AZS środowiskowy.
Tak, no teraz bardzo wzmocnił się Lublin i AZS UMCS Lublin, ale to na tej zasadzie, że tam miasto i województwo wzięły to sobie jako taki akcent bardzo mocny promocyjny. Nie jako sport, tylko głównie jako promocję swojego regionu. No tam też troszeczkę jest inaczej, pewnie są większe środki europejskie, ściana wschodnia. No w każdym razie jakbyście panowie obserwowali te zespoły czy eventy, które są rozgrywane w Lublinie, to tam wszędzie jest tam województwo, miasto,
tak,
to jest bardzo duże środki przeznaczają na promocję i to jest rzeczywiście drugi taki ośrodek, gdzie może nie jako środowisko, ale jako właśnie klub przy największej uczelni taki sport na najwyższym poziomie funkcjonuje, ale jednak głównie oparte o środki w olbrzymiej części promocyjne z samorządów.
Tak? To takie sekcje, z których najbardziej, powiedzmy, AZS może być dumny, albo te sukcesy są najbardziej spektakularne. Pan od paru lat się konsekwentnie chwali taekwondo, bo tutaj udało się ściągnąć śmietankę w tym olimpijskim sporcie, bo może to nie jest jeszcze topowe, ale jednak jest to już sport olimpijski.
Coraz popularniejszy.
Coraz popularniejszy.
Znaczy, tutaj polemizowałbym z hasłem, że ściągnąć, bo akurat taekwondo w bardzo dużej części opiera się o wychowanków własnych, albo takich ludzi, którzy tam już, jak Karol Robak, prawie od początku
tak jest,
są
tak.
zawodnikami.
No, spod Poznania, tak.
Generalnie nasza idea jest taka, i to dotyczy też AZS-u, AWF-u i tego klubu środowiskowego, że my stoimy jakby na dwóch nogach. Czyli z jednej strony, no oczywiście namawiamy tych juniorów, 19-latków, żeby przychodzili do nas na uczelnię i tutaj kontynuowali tę karierę sportową. W tym nam pomagają środki ministerialne z akademickich centrów szkolenia sportowego. To jest taka idea, że kadrowicze w różnych kategoriach wiekowych mają szansę w odpowiednich warunkach kontynuować tą karierę sportową, nie tylko na tych obozach przygotowawczych i wyjazdach, ale jak są tutaj, to mogą studiować i równocześnie mieć jako takie warunki do uprawiania sportu, tak? A druga noga ważna, zarówno dla AZS-u, AWF-u, jak i dla klubu środowiskowego, to jest szkolenie dzieci i młodzieży. I tu chciałbym to podkreślić, że obydwa kluby są w pierwszej dziesiątce klubów szkolących dzieci i młodzież. AZS Środowisko już piąty rok jest na podium w pierwszej trójce. AZS AWF też od wielu lat jest w pierwszej dziesiątce. I tutaj można powiedzieć o takich topowych dyscyplinach w obydwu klubach, czyli w AZS-ie, AWF-ie to jest w tej chwili głównie akrobatyka, która zawsze była, kajakarstwo i szermierka. Natomiast w klubie środowiskowym no to jest...
Dwoje olimpijczyków, podkreślam, od razu wejdę w słowo, żeby też naszym słuchaczom zrozumieć. Tomasz Barniak, AZS AWF Poznań, tak. I Martyna Jelińska...
Jelińska Szyfrolecicka. Tak, tak. Dwójka olimpijczyków. Jeśli chodzi o klub środowiskowy, mieliśmy ósemkę tym razem. I jedna osoba jeszcze była za AZS-u UAM-u, czyli koleżanka nadolska
maratonka.
Tak? Od nas było 8 osób. I u nas te 3 najsilniejsze sekcje to były z reguły od wielu już lat lekkoatletyka, tenis i taekwondo, jeśli chodzi o ten sport dzieci i młodzieży. Ale też jeśli chodzi o wyniki sportu seniorskiego, tak? Lekkoatletyka to jest od samego początku naszą taką najsilniejszą sekcją, jeśli chodzi o sport indywidualny. Natomiast w zeszłym roku troszeczkę jeszcze się sytuacja zmieniła. Doszło nam bardzo mocne żeglarstwo. To się ludzie trochę śmieją.
Z tradycjami.
Z ogromnymi tradycjami, natomiast no, mieliśmy tylko jednego olimpijczyka w żeglarstwie w historii, kolegę Blaszkę. Sekcja była najmocniejsza w Wielkopolsce od wielu, wielu lat. Bardzo nam się to szkolenie żeglarskie rozwija, a na dodatek przyszła do nas cała grupa z Sopockiego Klubu Żeglarskiego, więc najmocniejszego klubu żeglarskiego w Polsce.
To ciekawe. I to żeglarze z Sopotu do Poznania.
I to w tych konkurencjach, które będą olimpijskie w Paryżu. Bo nie wiem, czy wiemy, no dużo się zmienia. Klasa RSX windsurfingowa, którą no polska klasa powiedzmy, którą można tak nazwać, bo były przecież i medale olimpijskie, i mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy, zostaje zlikwidowana, przynajmniej na Igrzyskach Olimpijskich, wchodzi foil i kite.
Tak.
No i właśnie w tych dwóch konkurencjach dostaliśmy kolejnych zawodników. Mieliśmy już bardzo dobrych zawodników wcześniej. No i liczymy tutaj, że żeglarstwo nam da nie jednego, a paru olimpijczyków na kolejnych igrzyskach. Co niektórzy się śmieją, mówią, jak można nad Kałużą Kierską wychować tak dobrych zawodników. No ale wiadomo, że żeglarstwo no, to nie jest kiech oprócz początkowych kroków, bo i tak oni trenują w zimie w Hiszpanii, a w lecie nad Zatoką Gdańską, czy w Zatoce.
Kolega Zatoką Wierzbicki Płucką. Nie trenuje w Kiekszu, ale związany
nie trenuje,
jest,
ale
tu zaczyna.
Ale reprezentuje.
Tak. No mamy bardzo mocną teraz ekipę i Sandra Jankowiak, która też jest w ekipie tej kadrowej, narodowej i całą gromadę właśnie tych windsurfingowców.
Ale to, panie prezesie, kadrowej. To bierze się z tego, że ci zawodnicy, znowu pan pewnie uniknie słowa transfer, oni potrzebowali jakiejś przynależności klubowej i coś tam się...
Nie, być może to, może klub nie zważał na jakąś tam grupę młodych zawodników, może rodzice byli niezadowoleni, nie chcę wnikać.
Ale jak to się stało, że wy ich przygarnęliście, że trafili do was?
Przyszli do porządnego klubu. Nie, bo tak się nie żartujmy.
Mhm. No nie, no ale no,
my troszeczkę
czemu nie
poszli zasadzie...
do AZS-u Gdańsk na przykład?
No bo chcieli do nas przyjść, no. bo nasza sekcja ma bardzo dobrą opinię, AZS ma bardzo... To jest troszeczkę jak z prymusem jakimś, tak? W szkole. Ja to sobie tak tłumaczę, tak? Jak jest ktoś, to zawsze jest dobrym uczniem i tam na...
Chce pan powiedzieć, że na opinii się jedzie?
No, ale jest coś w tym, tak?
No jest.
Jak ktoś prowadzi firmę, ja nie powiem którą, ale jak jest firma, która zawsze płaci na czas i albo przed terminem, no to nawet jak się potknie tam czasami noga i zadzwoni się do kogoś, to ktoś tam wie, że to jest jakiś tam przypadek, tak? Jak ktoś jest bardzo dobrym uczniem w szkole, to nawet jak tam czasami z czymś podpadnie, bo nie wiem, zaspał albo w starszych klasach szkoły średniej.
No wybaczy się, tak, wiem o co chodzi.
To mu się wybacza, tak? Łatwiej niż komuś, kto ciągle podpada i ciągle jest podpadnięty. I wydaje mi się, że też no, to rzeczywiście 102 lata tradycji tego, że my z reguły nie podpadamy. No choćby i w rozliczeniach finansowych, w tych zadaniach, które robimy od lat. No wiemy, że nawet w Poznaniu były takie przypadki w ostatnich latach, że ktoś się tam z czegoś nie rozliczył z dużych pieniędzy i no... Ale jest to różnica między takimi klubami właśnie, nie, mówię, nie chcę tutaj...
Okej, okay, ale wiemy, chodzi o określoną markę, znaczy, bo tak, to...
Jest pewna marka, jest jakaś historia.
Marka,
tak?
Struktura i inaczej, bo klubem sportowym może być zwykłe stowarzyszenie, tak? Które tak, będzie miało siedzibę w prywatnym mieszkaniu na przykład, a może być klub z siedzibą, tak jak jest w waszym przypadku pewnie, Trzynoskowskiego, ze strukturą, z ludźmi, którzy tą obsługą się zajmują.
No właśnie, tak? Jaka jest liczebność tych ludzi, którzy zajmują się tą obsługą organizacji środowiskowej AZS-u Poznań, bo myślę, że o tych ludziach też warto powiedzieć. Firmuje to prezes Tomasz Szponder od lat ilu?
O Jezu.
Na funkcji prezesa?
Na funkcji prezesa 21 rok. Tak.
No to mamy oczko prezesowskie. Tak. Okej, a ta grupa ludzi, tych naprawdę pracujących, o tak to
określę.
Dyrektorem
biura jest u nas Emila Ludwikowska, też od kilku lat. ale dziewczyna związana z nami od dawna.
Była to zastąpiła Romana Habera, tak? Po jego śmierci.
Po jego śmierci, tak. Była prezesem klubu uczelnianego najpierw, a później trafiła po studiach do nas do pracy. I tak została i jest takim jednym z filarów tej organizacji. Natomiast generalnie jest to śmieszne, bo za komuny, bo ja już zacząłem działać w czasach późnej komuny, mieliśmy 15 osób na etacie w środowisku, które obsługiwały 8-9 sekcji wyczynowych i 17-dyscyplinowe rozgrywki studenckie. I a było teraz 6 klubów studenckich uczelnianych. Teraz mamy 18 sekcji wyczynowych, 61 dyscyplin obrabiamy, jeśli chodzi o sport studencki, i mamy osób zatrudnionych na etacie w środowisku. Raz, dwie, trzy, 4,5, 5,5, no powiedzmy 6 osób plus 2 osoby przy koszykówce z budżetu koszykówki. I to jest ta różnica. Zresztą to dotyczy w ogóle gospodarki polskiej i wszystkiego. Tak zwana wydajność pracy zdecydowanie wzrosła. Tak? Kiedyś ja pamiętam, że wydawnictwo, które wydawało, no powiedzmy, tak jak moje wydawnictwo w tej chwili wydaje, no powiedzmy 300 tytułów rocznie, tak? To miało pewnie z 80-90 pracowników etatowych. Teraz takie wydawnictwo ma 35, mimo że no, są to też trudne rzeczy do wydania i wymagają bardzo dużej pracy. Po prostu generalnie wydajność pracy wzrosła. To nie jest też tylko nasza zasługa, tylko tego, że po prostu te tak zwane koszty pośrednie, które dysponenci pieniędzy publicznych, czyli samorządy i ministerstwo, zezwalają nam wydać na tą obsługę, no to jest no niestety niewielki procent tego. Także na pewno nam by się przydały trochę wyższe środki na to, żeby rzeczywiście taką no, dużą machinę. My mamy jeszcze obiekty sportowe, pamiętajcie. Czyli musimy rozliczać media, musimy dbać o remonty, musimy je modernizować. Też przy dużej pomocy w ostatnich latach samorządu i wojewódzkiego i miejskiego. Także dzięki za to. Natomiast no, jest to ogromna robota i to rzeczywiście bardzo mała grupa.
To jest chyba dobry przeskok do krótkiego omówienia bazy.
Tak, baza. Tak, ja chciałem też jeszcze i ogryzę spowę, chciałem spytać, ale pan ładnie tutaj do tej bazy, bo tak podsumowując ten sport indywidualny, tak taekwondo, tenis, żeglarstwo i co? Lekka atletyka wymieniliśmy, szermierkę jeszcze powinniśmy, szablistów, bo to też jest tradycja wymienić, chociaż...
Ogromna jest tradycja, troszeczkę słabsze wyniki.
Zapaść sportowa ostatnio.
W ostatnich latach nie mieliśmy na przykład olimpijczyków, natomiast w AZS-ie, AWF-ie to tak jak mówię, zawsze akrobatyka, bardzo mocna, czyli kolega Ślusarek jako... i dyrektor klubu i trener tej sekcji. Od 12 lat chyba kajakarstwo, które w zasadzie od podstaw zostało zbudowane i w tej chwili
urosło,
to jest
bardzo
jedna z najmocniejszych sekcji w kraju. No i szermierka, która też nie mogła, seniorzy w pewnym momencie w Warcie nie mogli już znaleźć miejsca finansowania i tak dalej, i AZS AWF przygarnął ich wtedy, kolega Kantorski przeszedł z całą grupą seniorów wtedy, no i to też się pięknie rozwinęło i szkolenie młodzieżowe i także no, mamy tych filarów w tych trzech klubach sporo rzeczywiście.
Baza na waszym utrzymaniu w takim razie. Siedziba klubu Przynoskowskiego i korty, zaczynając tak od centrali.
No baza to jest nasza i silna i słaba strona. Silna, bo mamy te obiekty, a niewiele AZS-ów w Polsce ma swoje obiekty sportowe i to pewna zapobiegliwość tych poprzednich pokoleń naszych kolegów, działaczy przez te dziesiątki lat spowodowała to, że mamy swoją bazę sportową. To są korty i z budynkiem klubowym Przynoskowskiego, to jest wieczysta dzierżawa. Obiekt przy Pułaskiego, czyli no, hala lekkoatletyczna, tenisowa z nowym tartanem, pawilon sportu walki, no i takie już mocno treningowe tylko. boisko lekkoatletyczne, ale na przykład warunki do rzutu bardzo dobre. Tak. Dwie nowe klatki do młotu, więc jeden z nielicznych ośrodków w Polsce, gdzie można trenować większą grupą rzuty długie. Kolejny obiekt to już nie wieczysta dzierżawa, tylko nasza własność, to jest właśnie przystań żeglarska w Kiekszu. No troszeczkę już dla nas za ciasna, bo rzeczywiście przy tak dużym szkoleniu, jakie w tej chwili mamy żeglarskim, w tych klasach początkowych, to mamy tam za mało miejsca. Został obiekt, ale niesportowy, to jest działka nad ulicą, przy ulicy Obrzyca, czyli nad Wartą, po dawnej przystani wioślarskiej, która spłonęła parę dziesiąt lat temu. Nie została odbudowana, myśmy już nie mieli sekcji wioślarskiej, ona przeszła do AZS-u AWF-u. No i już były inne standardy, już była Malta, już były hangary w Malcie. Ten obiekt nie został odbudowany. No teraz budujemy te korty łucznicze. Tory łucznicze. Wynajmujemy dalej od miasta halę na remonta, częściowo halę na remonta dla taekwondo. No i oczywiście sporo zajęć jest w szkołach. I z grupami szkolnymi, i też wynajmujemy niektóre obiekty szkolne. Także rzeczywiście jest co robić przy tych obiektach i mówiłem, że to nasza duma, ale jednocześnie nasza słabość też. To są obiekty dość stare, głównie pochodzące z końca lat 50., z lat 60., czyli wymagające ogromnej roboty. Na szczęście od kilku lat zarówno władze miasta, jak i województwa przeznaczają środki na remonty i trochę można połatać, że tak
powiem. No i powiem, na szczęście są też obiekty uczelniane, które też w wielu sytuacjach ratują. Hala Politechniki Poznańskiej imienia Wojtka Weissa, Morasko, które stało się sztandarowym też pięknym obiektem.
To są uczelniane obiekty, ale w dużej części wykorzystywane zarówno przez sport wyczynowy AZS-u, jak i przede wszystkim przez sport studencki. Tak? Tam się do 15 najczęściej odbywa dydaktyka, a później po południu, to jest głównie sekcje uczelniane i w niektórych przypadkach właśnie sekcje wyczynowe, tak jak Politechnika jako sponsor koszykarek udostępnia swoje obiekty, no bo trzeba podkreślić, że od tego sezonu koszykarki w Ekstraklasie występowały jako Enea AZS Politechnika Poznań, tak? Także oczywiście obiekty uczelniane w wielu przypadkach nas ratują, czyli głównie te dwie duże hale Uniwersytetu i Politechniki, ale także inne obiekty i Uniwersytetu Przyrodniczego, Medycznego, czasami Uniwersytetu Ekonomicznego też.
Tak, przeszliśmy tymi koszykarkami do gier zespołowych, bo tradycje koszykarskie w AZS-ie są długie i Mistrzostwo Polski w latach 70. Później gdzieś ta koszykówka z nazwą AZS-u była związana, ale z klubem jakby mniej. Powrót nastąpił, to jak pan opowiedział, 2003 rok, 2004 wicemistrzostwo Polski. I tak ta koszykówka to jest chyba coś, z czego chyba najbardziej jesteście kojarzeni. Jest to już tak zakorzenione i w Poznaniu, i na mapie Polski, że ten AZS to jest kobieca koszykówka. Trochę.
No przypomnijmy, że te tradycje to sięgają okresu międzywojennego.
Wtedy, męskiej drużyny,
wtedy głównie mężczyźni, czyli cztery tytuły mistrza Polski. Zresztą po wojnie też było parę lat, kiedy AZS Poznań w Ekstraklasie męskiej występował. To jeszcze z świętej pamięci Stanisław Szafarkiewicz, taki guru tej koszykówki męskiej tutaj poznańskiej przez wiele lat, głównie z Uniwersytetem i AZS-em związany. Natomiast rzeczywiście, później to zdecydowanie koszykówka kobieca, szkolenie, jakie tu też było robione przez wiele lat, młodzieżowe, tak, bo część przecież tych dziewczyn, które grały u nas, to były nasze wychowanki. No i teraz to jest jakieś tam ukoronowanie piramidy szkoleniowej, dwóch piramid, bo przecież tutaj jeszcze MUK sprowadzi bardzo duże i z sukcesami szkolenie.
I lider Sarzec.
No w zasadzie to jest potęga, potęgą. W sporcie młodzieżowym przecież wiele wychowanek i AZS-u i MUKS-u gra w tej chwili w innych klubach ekstraklasowych, no nie byliśmy w stanie ich w pewnym momencie zatrzymać. No przecież trzy nasze były zawodniczki u mistrza Polski grały w pierwszej dwunastce. Mhm.
I wracamy, panie prezesie, do akcji ratunkowej, bo dwa lata temu bodajże kobiecą piłkę ręczną uratowaliście.
Tak. No właśnie. No to też...
Pierwsza liga, czyli zaplecze ekstraklasy.
Też była akcja ratunkowa na prośbę władz miasta Poznania, żeby nie zaprzepaścić jakiegoś tam dorobku, który był w piłce ręcznej. Mamy, wydaje mi się, większe ambicje związane z tym zespołem i nawet mówiliśmy, że może by dało radę w ciągu 2-3 lat zbudować kolejną ekstraklasę w tych najpopularniejszych dyscyplinach, ale no, troszeczkę brakuje różnych rzeczy, między innymi finansów. I w związku z tym, no, nie wiem, jak szybko przy tych kryzysowych sytuacjach finansowych będzie można w ogóle wrócić do mówienia o tym, nie mówię nawet o działaniu.
Ale to była taka sytuacja, że właśnie pracujcie, my wam dajemy tutaj obsługę, szyld AZS-u, jakąś tradycję oczywiście.
Nie, no to po prostu groziło niewystartowanie tego zespołu kolejnym. Tam były jakieś problemy z dotychczasowego klubu, organizacyjne, finansowe. No i władze miasta przyszły i powiedziały, że żeby ratować tą dyscyplinę, że będzie jakieś dofinansowanie podstawowe, tak?
No było.
I znowu, co mieliśmy zrobić? No, musieliśmy podjąć się tego obowiązku. Natomiast no, myślę, że jest szansa na jakąś tam budowę tego zespołu. Zaczęło powoli przybywać sponsorów prywatnych. Myślę, że w przyszłym sezonie będzie ich więcej. Także no, jest szansa na to, że awans sportowy pójdzie za tym.
Tak, patrzymy na zegar. Przeleciał ten czas jak zwykle błyskawicznie. Za 6 minut godzina 22, ale specjalnie dzisiaj tak spokojnie nieco rozmawialiśmy. Jak pan zauważył, panie prezesie, bez specjalnych także natarczywych pytań, ale by zobrazować...
A, proszę bardzo.
Nie będzie natarczywych pytań, bo specjalnie powodów nie ma i to mówimy raczej nie należy
z przygodem do... To kiedy złoty medal kolejny olimpijski, bo tak tym Szymonem Ziółkowskim na wszystkich galach
to ile tych złotych ma za te Poznań olimpijski?
Znaczy, chcieliśmy zrobić konkurs.
Tyle, ile ma cała Wielkopolska.
A, proszę bardzo. O, i to jest mocna odpowiedź.
Można się pomylić o jeden.
Nie, no Szymon Ziółkowski do dzisiaj jest naszą największą gwiazdą w historii. Zresztą wygrywał plebiscyty i na 90-lecie, i na 100-lecie.
I dopóki nikt inny nie zdobędzie medalu złotego olimpijskiego, będzie wygrywał dalej.
No, wydaje mi się, że tak. Natomiast no, on sam mówi, że no, marzyłby o takiej sytuacji, żeby ktoś jeszcze jednak przybył nowy.
Nawet nie z AZS-u, byle z Poznania.
Tak, ale my wolelibyśmy, żeby to była osoba z AZS-u.
Statystycznie są największe szanse, bo jednak wysyłacie najwięcej olimpijczyków. Gdy mamy zestawienie olimpijczyków, sam pan wymienił 8 ostatnio z AZS-u, środowiskowego.
W sumie 11 osób było z AZS-u w Poznaniu, z tych trzech klubów.
Tak.
I to był rzeczywiście, no, te ostatnie 20 lat to jest bardzo duży postęp.
To jest połowa wielkopolskiej reprezentacji na Igrzyska mniej więcej.
Natomiast, no tak prawdę mówiąc, w latach 70. czy 80. myśmy nawet nie na każde Igrzyska wysyłali chociaż jednego olimpijczyka. W ogóle, no, troszeczkę rzeczywiście zmieniła się ta hierarchia klubów w Wielkopolsce w ostatnich latach. Ja zdobyłem kiedyś jakąś taką broszurkę z połowy lat 90., gdzie była klasyfikacja sportu dzieci i młodzieży ówczesnego. Takie podsumowanie, które...
To tam Poznania była na czele pewnie.
Słuchajcie, AZS Poznań był 7. klubem w Poznaniu i 14. w województwie wtedy. I to mniej więcej, może to nie do końca było też odzwierciedlenie pozycji w sporcie wyczynowym, bo może ona była troszeczkę mocniejsza, ale prawdę mówiąc, Poznania, Lech, Warta, Grunwald i kto jeszcze? Olimpia,
tak jest.
Tak, i dalej była AZS, AWF i my, tak, raz trochę jedni wyżej, raz trochę wyżej. Także kompletnie się to zmieniło, nie tylko to była nasza zasługa jako AZS-u, bo to już w drugiej połowie lat 90. już trochę tam wszystko poszło w górę, już wyszliśmy za prezesa Zygmunta Przybylskiego i kolegi Stochalskiego, też prezesa do pierwszej dziesiątki. Natomiast no, po prostu niektóre kluby albo straciły, albo nie wykorzystały pewnych sytuacji.
Trzeba też oparcie mieć jakieś, bo to właściwie funkcjonuje w oparciu albo o wojsko w przypadku, no już tak też patrzymy na zegar klubów wojskowych, albo sport studencki, jak w przypadku.
Ja teraz jeszcze pozwolę, że krótka puenta, krótkie pytanie, będzie dwa pytania i krótka odpowiedź. Bardzo żałuje pan, że Poznań dostał organizację Uniwersjady?
Tak, bo myślę, że Poznań...
To miało być tak.
Poznań by więcej obiektów sportowych dzięki temu zdobył.
A jest pan szczęśliwym prezesem Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej także dlatego, że pod pańskimi skrzydłami nie ma wyczynowego futbolu, piłki nożnej?
Chyba tak. Dla mnie...
To już było chyba.
Tak. Nie do końca futbol to jest zwykły sport. No to jest właśnie. Jednak w dużej części biznes.
Ja też mówiąc o sporcie, wolę mieć osobno piłce nożnej, osobno
tak,
o sporcie.
Tak. To jest duży biznes. Oczywiście inne gry zespołowe też powoli idą w tym kierunku, najsilniejsze kluby. Natomiast no, futbol jest to zdecydowanie inna kompletnie liga. Inny biznes, wielki biznes.
Inny biznes, ale ten biznes też czasami w książkach wydawanych przez pana firmę też się pojawia i też się cieszymy.
Tak,
dziękujemy
tak.
serdecznie. Tomasz Szponder, prezes Dzięki. Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Poznaniu, dzisiaj naszym gościem. Będziemy zapraszać bliżej igrzysk też, żeby się dowiedzieć, kogo tam ściągnął pan, czy żeglarzy gdzieś tam znowu nad Wartę, czy innych taekwondzistów.
Żeglarze do Kiekrza.
Przeglądza do Kiekrza. Dobra, za 2 minuty godzina 22. Pięknie państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas z AZS-em Poznań i prezesem Tomkiem Szponderem. Audycję zrealizował Łukasz Kurzowski, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Rotajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dzięki. Sportowa Arena.